W audycji Między Filmami dzisiaj ze mną Piotr Biniek, reżyser filmowy. Witam serdecznie. Mam przyjemność pierwszy raz spotkać się z twórcą filmów ze Szczecina. W ten sposób zacznę. No i takie pytanie na początek. Skąd się wzięły filmy w pana życiu? Bo jesteśmy teraz po premierze Requiem dla Stoczni. Wcześniej wiem, że były też inne produkcje, takie z pogranicza, takiego kina poetyckiego i właściwie chyba trochę spraw związanych ze środowiskiem, z ekologią.
To chyba to słowo klucz Szczecin tutaj nie jest do końca precyzyjne i kiedy jakby wyjdziemy spoza Szczecin, to się okaże, że ta historia i historia mojego zainteresowania filmem wiąże się z miejscem, w którym na co dzień mieszkam. A mieszkam koło rezerwatu Świdwie, w takiej małej miejscowości Węgornik, niektórzy wiedzą. I tam wiele lat temu powstał taki dziwny pomysł, ponieważ dostałem zaproszenie jako ojciec moich synów, którzy chodzili tam do szkoły podstawowej w Tanowie, na spotkanie i na zaśpiewanie jasełek. I ja tak sobie pomyślałem wtedy, że może przyjdę i wezmę gitarę i że może pośpiewamy. I tak zaczęliśmy śpiewać i stałem się, mimo braku wykształcenia muzycznego, dyrygentem zespołu wokalnego Tam i Owo, z którym głównie śpiewali rodzice z podstawówki. Tak szukając repertuaru, szukając pomysłów i inspiracji, pomyślałem sobie pewnego dnia, bo mieszkając tuż przy rezerwacie, że te ptaki to robią nam znakomite tło. Postanowiliśmy połączyć dźwięki ptaków z dźwiękami, które my śpiewaliśmy. I tak powstał projekt Świdwie Sanctus, projekt, w którym zabrzmiały głosy ptaków żywe, nagrane przez Rościsława Wysockiego. To jest taki lokalny przyrodnik, lekarz, który przez lata zbierał, kolekcjonował dźwięki ptaków ze Świdwia. Skomponowaliśmy do tego muzykę i powstał projekt Świdwie Sanctus. Ta płyta jest, można ją znaleźć w sieci. Chyba się podobała. Zrobiliśmy kilka dobrych koncertów. I kiedy tak słuchałem sam dla siebie tej muzyki, pewnego dnia pomyślałem sobie, że aż się prosi o obraz. A nie miałem doświadczenia poza przyjaźnią z Bartkiem Jurgiewiczem, wybitnym operatorem ze Szczecina.
A to już dużo, jeżeli chce się wziąć za film.
Tak, więc i Bartek tak stał się po prostu moimi oczami. Ja mu opowiadałem, co widzę w swojej wyobraźni, a Bartek zamienił to w obrazy. I tak powstał pierwszy mój film Świdwie Sanctus, który jest dostępny, którego można sobie obejrzeć, który jest taką poetycką opowieścią nie tylko o Świdwiu, ale też o człowieku, o przemijaniu, o godności, o muzyce i o przyrodzie. I w tym filmie zabrakło mi jednego elementu i tak sobie wyobrażałem w tych marzeniach wcześniejszych, że finałem Świdwie Sanctus będzie pieśń Bielika. Ale żaden z kompozytorów tej pieśni mi nie skomponował, ale cały czas ta pieśń Bielika gdzieś we mnie tam wybrzmiewała w rozumieniu idei. I też opowiedziałem o tym, że taka pieśń gdzieś tam we mnie brzmi Pawłowi Korniczowi. To jest szczeciński kompozytor.
Kompozytor, tak.
Znakomity. I mówię, Paweł, skomponuj mi pieśń Bielika. Jako jedno dzieło, ale Paweł rozpędził się i stworzył z tego kilkudziesięciominutowe dzieło, pieśń Bielika.
Do którego tak samo zabrakło panu obrazu.
Tak. I tak powstał nasz drugi film, pieśń Bielika.
Tam jest taka postać, Lech Dyblik.
Tak.
W tym filmie, znany aktor, bardzo charakterystyczny.
Bardzo charakterystyczny ich chyba odnajdujący się właśnie w tego typu roli. On mówi, że mu się bardzo podobała, bo niewiele w niej mówił i tak naprawdę nic w nich nie mówił. Grał sobą, grał swoją twarzą, wyrazem, postacią.
Droga do filmów wiedzie przez muzykę. To muszę zapytać, skąd się ta muzyka wzięła w pana życiu?
Ta muzyka w moim życiu jest o tyle interesująca i też niestety dosyć długa opowieść. To postaram się tylko zaznaczyć jej najważniejszy punkt. Kiedy byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem śpiewać, ale nie przyjęto mnie do chóru, bo
wiele osób tak niestety nie zostało przyjętych
do różnych
chórów. No,
potem bardzo chciałem śpiewać w chórze w liceum, ale zostałem z niego wyrzucony za brak talentu muzycznego i tak zapomniałem o śpiewie. Wstydziłem się i przez wiele lat po prostu nie śpiewałem. Aż miałem kiedyś szczęście, trafiłem przez przypadek do takiego niewielkiego chóru, z którego mnie nie wyrzucono, bo się nie przyznałem, że nie umiem śpiewać. I tak przez 2 lata po prostu przychodziłem na próby. A potem spotkałem na swojej drodze znakomitą szczecińską dyrygentkę Iwonę Wiśniewską-Salamon. I ona po prostu chyba we mnie uwierzyła. A ja nadal próbuję w siebie uwierzyć, ale konsekwencje są tego takie, że do dzisiaj jest mi blisko do muzyki. Jestem między innymi, no, można powiedzieć, dyrygentem Bractwa Śpiewaczego Stanowa, tej grupy męskiej, męskiego chóru.
No właśnie, ja to też chciałam zapytać, bo ja wiem, ale słuchacze być może nie, czym wy się właściwie zajmujecie.
Bractwo Śpiewaczy Stanowa jest takim fenomenem i ewenementem, myślę, na nie tylko szczecińskiej scenie muzycznej, bo to jest grupa kilkunastu mężczyzn dojrzałych, którzy po prostu śpiewają. Śpiewają trochę w pogardzie, mając bel canto churalne. Śpiewamy tak trochę z trzewi, z serca, z serducha wręcz.
Gdzie śpiewacie? Gdzie was można usłyszeć?
Można nas usłyszeć w różnych miejscach. Mieliśmy okazję występować na dużych scenach, w jakichś nawet w programach typu właśnie tam o talentach. Ale głównie śpiewamy w powiecie polickim, śpiewamy w kościołach, śpiewamy na scenach lokalnych, ale podróżujemy też za granicę, a głównie odtwarzamy pieśni cechowe i to jest, myślę,
no właśnie,
to.
I o to chciałam zapytać, bo jest taka pieśń Rzeźników,
tak,
i tutaj właśnie nawiążę do tego zespołu, o którym pan mówi, bo macie to w swoim repertuarze. Nawet poczytałam, skąd się wzięły takie pieśni Rzeźników. Kiedyś śpiewano, wykonując różne zawody.
Pieśni cechowe to jest w ogóle coś bardzo interesującego dla antropologów muzyki. Znaleźliśmy po prostu dawny śpiewnik pieśni cechowych z XIX wieku, których oprócz tekstów są też podstawowe linie melodyczne.
Polski.
Polski. Polskich zawodów i to fenomenalnych. I już tradycyjnie, idąc ścieżką znaną mi, poprosiłem Pawła Kornicza o współczesne aranżacje tych pieśni właśnie na bractwo męskie. I on je rozbudował. No i mamy w tej chwili nagranych już około 8 pieśni. Pieśń mularska, pieśń piwowara, mamy też Rzeźnika oczywiście i kilka jeszcze innych pieśni, które do których myślę przyjdzie czas też dokomponować, czy też stworzyć obraz, bo pieśń rzeźnicza ma swój obraz,
jest wideo na razie, teledysk.
Jest teledysk, ale który też jest osadzony mocno w Szczecinie, opowiada całą historię, gdzie panna Andzia przychodzi do rzeźnika i prosi go o mięsko. Polecam z żartem, z humorem, z przymrużeniem oka, a jednocześnie z bogactwem tej pieśni w tej warstwie tekstowej. Jest bardzo głęboka.
Teraz jeszcze zapytam o Rekwiem dla Stoczni, bo to jest pana ostatnia produkcja. Premiera odbyła się latem tego roku, na zakończenie trwających całe lato zamkowych nocy filmowych. No i właśnie, ten film bardzo mnie zaskoczył, ponieważ nie sądziłam, że będzie aż tak upoetyczniony i tak pełen metafor. Myślałam, że tam życie, jeżeli chodzi o taki temat industrialny jak stocznia, wejdzie brutalniej na ekran. Otóż nie. Pociąga pana taka forma, taka właśnie poetycka, muzyczna, taki hołd dla stoczni to jest.
Jest to swego rodzaju hołd nie tyle dla stoczni, ale dla ludzi, którzy tam pracowali.
Tak, ale dla stoczni też, bo jest tam taka personifikacja stoczni. Adolf Warski się pojawia również.
Pojawia się. Z tą stocznią to ja mam pewną trudność, ponieważ wiele lat temu, kiedy byłem dziennikarzem w Kurierze Szczecińskim, postanowiłem, że przymierzę się do, jak wielu dziennikarzy i wielu publicystów, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, co takiego się wydarzyło w Szczecinie, że my nie mamy stoczni. Że ona, mimo tej tradycji, mimo tego potężnego potencjału i ludzi, że ten przemysł u nas tak, a nie inaczej się skończył.
I tego widoku stoczniowego dla wjeżdżających i wyjeżdżających ze Szczecina.
I pokusiłem się o swego rodzaju śledztwo dziennikarskie i blisko 2-letnią pracę nad książką, która powstała, którą Kurier wiele lat temu opublikował, która próbowała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego. I powiem szczerze, że miałem wtedy taką świadomość, że nie udało mi się do końca odpowiedzieć na to pytanie. Zostało wiele pytań, na które nie znam i nie sądzę, że ktokolwiek pozna odpowiedzi.
Bo pan ucieka tam od polityki.
Tak. Ja byłem tak zmęczony tym tematem politycznym, tym, że postanowiłem sobie już nigdy więcej nie wrócić do stoczni. Ale jednocześnie, jak kiedyś pracowałem w stoczni, stocznia jest mi bliska, jak wielu mieszkańcom tego regionu. Pomyślałem sobie, że kiedy już nauczyłem się robić, może nie nauczyłem, kiedy doświadczyłem tego, że można opowiadać historię niekoniecznie słowem, niekoniecznie dokumentem, niekoniecznie cyferkami, ale muzyką i obrazem, pomyślałem sobie, że może spróbuję raz jeszcze dotknąć stoczni i opowiedzieć historię tak, jak ja ją czuję, tej esencji, tego ducha stoczni i tej swego rodzaju prawdy o stoczni w innej formie niż tylko za pomocą dokumentu takiego klasycznego, czyli właśnie za pomocą obrazu, metafor, które są mocno osadzone oczywiście w historii, czyli tam mamy tą opowieść, ale ona jest nie wprost.
I tutaj też muzyka jest właściwie w roli głównej i też muzyka Pawła Kornicza.
Tak, można powiedzieć, Paweł jest moim ulubionym szczecińskim kompozytorem. Stworzył dzieło absolutnie wybitne. Ja nie sądziłem, że na podstawie moich opowieści, że coś takiego czuję, że takie obrazy, że Paweł stworzy tak głęboki utwór i tak moim zdaniem przekonujący.
Gdzie można zobaczyć ten film? Był pokaz, pewnie nie jeden, tak? Ja wiem o tym zamkowym, ale czy ten film jest gdzieś do zobaczenia? Czy będzie może?
Myślę, że będzie. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania jakby planu jego dystrybucji, myślę, że na początku festiwalowej, ale chciałbym, żeby ostatecznie film był dostępny, żeby każdy, kto ma taką ochotę czy potrzebę zobaczyć ten film, żeby mógł go zobaczyć. I do końca jeszcze nie wiem, jaka najlepsza będzie dla niego ścieżka. Ja trochę się boję takiej ścieżki wrzucenia po prostu do sieci, bo ten film wymaga... To nie jest film, który...
Skupienia takiego, prawda?
Obejrzenie go na telefonie, myślę, że mija się z celem. Wiem, że...
To jest krótki film, pół godziny.
To jest pół godziny. Tego typu filmy, to już dawno temu Marek Osajda, znakomity szczeciński filmowiec, podpowiedział mi, że tego typu filmy nie powinny być zbyt długie.
No tak.
Żeby
utrzymać tego widza do końca, bo one są trochę trudniejsze, trochę bardziej angażujące. No dobrze. Jeszcze nawiążę do tego, o czym pan powiedział na początku. Nie wiem, powiedział pan, że teraz pracuje jeszcze nad kolejnym projektem też tego typu. To będzie
to już
pomysł?
Projekt jest rozwinięciem, czyli jest mimo wszystko klasyczną fabułą, w której jednak ta część muzyczna ma istotne znaczenie. Nie jest to... Można byłoby porównać to do klasycznego musicalu, w którym oprócz fabuły są po prostu elementy muzyki, czy piosenki, czy ta warstwa muzyczna jest silna. Można byłoby to nazwać musicalem, gdyby nie to, że temat tego filmu poruszający problem alkoholowy. To trochę się jakby z samą ideą musicalu odrobinę spiera, chociaż w Nędznicy to też nie jest łatwa opowieść.
Nie jest łatwa. I tak pomyślałam sobie, życie zaskakuje, bo powiedział mi pan, że jest z wykształcenia inżynierem mechanikiem, pracuje na Uniwersytecie na socjologii, robi filmy o przyrodzie, o stoczni, a teraz musical o alkoholizmie, tak? Czyli coś zupełnie takiego nieoczekiwanego.
To właśnie teraz tak się zastanowiłem nad pytaniem, które kiedyś zadał mi mój syn, tato, kim ty jesteś z zawodu.
Dzieci to takie pytanie zadają, na które
trudno odpowiedzieć.
Ale to bardzo
rozsądne pytanie.
No, bardzo mądre pytanie. No i co pan odpowiedział? Synu, dorośniesz, porozmawiamy.
Nie, on mi odpowiedział, wiesz, tata, jak dorosnę, to ożenię się z lekarką.
Dlaczego akurat z lekarką?
Bo to daje pewien komfort tworzenia wizji artystycznych. Oczywiście żartobliwie, ale myślę sobie, bez wsparcia, bez pewnej historii, która jest też w moim życiu osobistym. Kiedyś przeczytałem takie zdanie, że żeby robić rzeczy szalone w obszarze artystycznym, należy mieć bardzo uporządkowane życie osobiste. I zaczynam się z tym trochę zgadzać.
Jest coś na rzeczy.
Że bardzo trudno jest łączyć światy takiego nieuporządkowania. No po to, żebym mógł od czasu do czasu zagłębić się w mroki, nawet w historie stoczniowe, które były bardzo trudne dla mnie, bo dla byłego pracownika wizyta w szatni czy też w stołówce, którą ja pamiętam i to zupełnie inaczej wtedy wyglądało, była trudna, to takie zatopienie się...
Trudna.
Trudna, tak. A jednocześnie mam takie wrażenie, że dzisiaj jest tak jakby ten film mi... Jakby osobiście również trochę pomógł, że trochę zrobiłem go dla siebie.
Taka terapia trochę?
Trochę tak. Trochę, to jest dobre pytanie, na ile terapia jest sztuką, na ile sztuka jest terapią. Stocznia jest traumą dla mieszkańców Szczecina.
Zdecydowanie.
Tak, więc starałem się, słyszałem po pokazach tego filmu od byłych stoczniowców, że to jest bardzo smutny film. Ale nie spotkałem się z głosem, że to źle, że go zrobiłem.
Między filmami jest ze mną dzisiaj Piotr Biniek. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób filmy znalazły się w pana życiu. Już niedługo ten wywiad będzie do odsłuchania na naszej stronie internetowej, na podstronie tej audycji Między filmami, ale dołożę do tego też pana wybory filmowe. Jakie kino, tak na początek, pan lubi?
Tutaj być może trochę będzie to zaskakujące, biorąc pod uwagę gatunek, w jakim się na co dzień obracam jako twórca. Mhm. Lubię kino rozrywkowe. Uważam, że kino gdzieś
trzeba odpocząć.
W korzeniach wymyślono jako, nawet ktoś to kiedy nazwał, tania rozrywka dla mas. I oczywiście tak jest nie do końca, ale uważam, że w tej kwestii takiej pierwotnej kino, które ma pozwolić widzowi na chwilę zapomnieć o jego świecie, jest czymś cennym. Ja lubię kino, lubię filmy, na których po prostu na te dwie...
Nie myśli się o niczym, tylko tak. Patrzy, co się dzieje na ekranie. Tak. Zgadza się.
Czyli trochę kino rozrywkowe. Jestem ogromnym fanem filmów Tarantino na przykład.
No właśnie, teraz zapytam, jakieś konkretne czy nazwiska, czy tytuły, jakieś filmy takie pana ulubione, ewentualnie seriale. Tarantino, powiedział pan.
Tak, oczywiście.
Ponieważ?
Oczywiście oprócz tej części związanej z historią, która się tam, czyli absurdem, dowcipem i to warstwa ta artystyczna, czyli wizualna, plus do tego Tarantino wielokrotnie podkreślał, muzyka w jego filmach gra główną rolę i teraz sobie próbując wyobrazić, jak brzmiałby Pulp Fiction czy Kill Bill bez tych znanych, rozpoznawanych motywów. I z całą pewnością kluczem do mojego postrzegania filmu, czy mi się podoba, czy nie, to na pewno jest muzyka w nim. Mhm. To ewidentnie. Jestem wielkim fanem musicali filmowych. Zresztą tych takich na scenie również jak regularnie mam okazję i polecam wypady do Londynu na West End i po prostu na musicale, bo one są dostępne i też często zaskakująco tanie.
Co na przykład pan ostatnio tam widział?
Ostatnio byłem na Chicago, ale to akurat na Broadwayu. A teraz wybieram się na powrót do przeszłości po raz trzeci. Widziałem po kilka razy już.
W Londynie, powrót do przeszłości.
W Londynie, świetny musical. I podobnie film, po prostu tego typu kino.
Powrót do przeszłości.
Oczywiście. Gwiezdne wojny, Indiana Jones, są to filmy, które mogę oglądać raz w tygodniu. Filmem, który absolutnie mogę oglądać codziennie, jest Seks, Misja i Miś. Czyli jakby trochę z innej przestrzeni.
Ale taka absolutna, kultowa klasyka kina polskiego.
Dokładnie tak.
A ja próbuję teraz jakieś takie wspólne znaleźć cechy dla kina Tarantino, Powrotu do przyszłości i na przykład Seks Misji. No i można znaleźć opowieści takie oderwane od rzeczywistości.
Są oderwane od rzeczywistości, są z bardzo wyrazistymi postaciami. Są świetne wizualnie, bo to jakby nadal się to bardzo dobrze ogląda. To jest kino,
które nie starzeje się, prawda?
Nie starzeje się. I motywy muzyczne również. Nie wiem, czy pani pamięta, w Seks Misji jest taki znakomity motyw. Kiedy Lamia ma rozterki, czy jest zakochana w głównym bohaterze, czy nie.
No mają coś takiego, te filmy w
magicznego.
Sobie.
Magicznego.
Prawda? Ja że można tak oglądać.
Tak, jeśli film ma w sobie magię, i to bardzo trudne jest jakby do zdefiniowania, co jest tą magią. To czasami jest jedna scena, to czasami jest kolor, to czasami jest właśnie muzyka, a czasami jest moment, w którym się ten film ogląda, bo nie każdy film w danym momencie. Mam trudność ze współczesnymi filmami, które są dla mnie za długie. I mam po prostu, nawet jeśli film jest znakomity, mam wysiedzieć w kinie 3 godziny, to mam wątpliwość, czy aby na pewno.
No kiedyś były krótsze, takie niespełna dwugodzinne, prawda? Tak. A o co chodzi z tym Misiem? Bo nie jest pan pierwszą osobą, która zapytana o ulubione filmy. Jeśli chodzi o kino polskie, mówię o Misiu. Kiedy ten Miś się zestarzeje? Pokazywał taką rzeczywistość polską, siermiężną, o której chciałabym już zapomnieć.
Ja bym chyba nie chciał zapomnieć, bo ja wtedy byłem bardzo młody i to mi się dobrze kojarzy i to chyba jest taka nostalgia charakterystyczna dla osób, które poszukują i tak wspominają, że kiedyś było lepiej. Było lepiej, bo byłem po prostu bardzo młodym człowiekiem, kiedy ten...
No nie, może było mniej chaotycznie, prawda? Uporządkowany był, wydaje nam się,
jednocześnie
świat
film,
naszej młodości.
Tak, ale to też film, który pokazuje specyficzny rodzaj relacji między ludźmi. Oczywiście tam przerysowane. Ale no nawet ta...
Czasy, kiedy jeżdżenie do Londynu, jak pan teraz mówi, że na musical nie było takie od, bo nie ma takiego miasta jak Londyn.
Nie ma takiego miasta jak Londyn, ale fura, którą węgiel się dowoziło...
No było, pamiętam.
Ja też, sam miałem okazję takimi furami jeździć. I ten wątek tych właśnie rozmów, tych dysput filozoficznych na tej furze, on jest mi bardzo bliski. Mam za sobą taki epizod zawodowy, pracowałem w Lasach Państwowych dawno temu. I chyba to jest taka tęsknota za, nie tylko za czasami, które minęły w takim rozumieniu, że byliśmy młodzi, piękni i wszystko było inne i kolorowe, ale też za tym, co chyba zauważamy dosyć szczególnie, że trudniej jest nam dzisiaj budować relacje z ludźmi. A jednocześnie ja jestem pełen nadziei i optymizmu. Moje bractwo pokazuje, że można.
Nie jest tak źle.
Nie jest tak źle.
Trzeba chcieć.
Trzeba chcieć. Jestem wielkim fanem współczesnego pokolenia studentów. Uważam, że to jest absolutnie niestracone pokolenie. Wprost przeciwnie, to jest pokolenie pełne.
No tak, bo pan ma do czynienia na co dzień z tym
pokoleniem. Są fenomenalni. Są znacznie... Jak porównuję ich z czasami, kiedy ja byłem studentem, to raz, że dobrze, że wtedy nie było kamer, które nagrywały wszystkie nasze przygody. Ale przede wszystkim jest to pokolenie bardzo otwarte i...
Dzięki być może mediom społecznościowym, internetowi, dostępności do całego świata, jeśli chcą wykorzystać to dobrze.
Znaczy i jeszcze raz podkreślę, uważam, że oni są od nas mądrzejsi to, i mam dużo nadziei, że to oni uratują ten świat.
To jeszcze na zakończenie takie pytanie. Powiedział pan, że musicale, jeśli miałby pan polecić naszym słuchaczom jakiś musical taki właśnie, który został zekranizowany, to na przykład co?
No, miałem okazję obejrzeć teraz w Chicago, na Broadwayu. Na West Endzie już niestety nie grają. I jest znakomity ten musical. I dlatego...
A to był film Chicago, prawda?
Właśnie. I film
z tą żoną Michaela Douglasa, czyli Katerina Zeta-Jones, oczywiście.
Świetny.
Jaka muzyka w ogóle.
I okej, okay, to jakby, żeby była jakaś klamra. Na Broadwayu musical Chicago jest fenomenalny, ale on jest jakby surowy, on jest pozbawiony inscenizacji. Tam cała historia opowiedziana jest za pomocą piosenki i tańca. Orkiestra siedzi cały czas, po prostu jest częścią sceny. Za to film, korzystając jakby z dobrodziejstw sztuki filmowej, po prostu jest ta historia, którą udało się pokazać obrazem. Jest fenomenalna, świetna muzyka, kapitalna scena tańca, tanga więziennego. Chyba jedna z lepszych scen w ogóle filmowych, które powstały. Polecam ten film, myślę, że jest absolutnie... Na 2 godziny można zapomnieć o całym świecie. Jest zabawny, jest przewrotny, tak jak wszystkie musicale, jego dynamika, jego jakby przestrzeń jest naprawdę, pozwala nam się zatopić w tym świecie. Słodko-gorzki, bardzo zabawny, dynamiczny, tam się po prostu akcja dzieje. Polecam wyjątkowo.